Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki promuje rządowy program Czyste Powietrze. Szef rządu przebywał w poniedziałek z wizytą w Świętochowicach na Śląsku, gdzie podpisano tysięczną w skali kraju umowę w sprawie prowadzenia punktu informacyjnego Czystego Powietrza. W programie uczestniczy już 200 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki temu 500 000 osób będzie korzystało z bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania. Czyste Powietrze cieszy się dużym zainteresowaniem. Tylko w styczniu złożono 11 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Premier zachęcił gminy do promocji programu.
Zależy nam na tym, żeby do 2029 roku zaangażować te 100 miliardów złotych, o których mówiliśmy rok, dwa lata temu. I program rozkręca się, więc szansa na to jest. Będziemy dzięki temu żyli w coraz czystszym otoczeniu, w coraz czystszym środowisku.
Rząd przeznaczył 100 milionów złotych na promocję programu Czyste Powietrze w samorządach. Środki mają pozwolić na uruchomienie między innymi punktów konsultacyjnych. Premier zaznaczył, że Czyste Powietrze nie może być dobrem rzadkim. Rząd chce przeznaczyć więcej środków dla osób mniej zamożnych. W tym roku PKN Orlen i Ruch otworzą 40 pierwszych punktów sprzedaży detalicznej pod marką Orlen w Ruchu. To nowy projekt koncernu, który wpisuje się w strategię do roku 2030. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Orlen w Ruchu to punkty prasowo-kawowe, w których będzie można kupić coś do jedzenia, a także podstawowe artykuły spożywcze oraz przemysłowe. Docelowo w ciągu 5 lat ma powstać 500 takich punktów. Orlen w Ruchu będzie miał 3 formaty. Pierwszym mają być około 20-metrowe punkty, które zastąpią obecne kioski. Format większy, czyli około 60-metrowy, będzie również opierał się na ofercie gastronomicznej, ale także ofercie sklepowej. Uzupełnieniem tych 2 formatów będą tak zwane kąciki kawowe, które będą stawiać w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. Niedawne przejęcie ruchu przez Orlen to nowy rozdział naszego działania, zaznacza prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Chcąc być stabilnym koncernem, musimy się rozwijać. Musimy patrzeć na wiele innych obszarów, na wiele innych segmentów. Nie możemy utartą drogą iść w jeden obszar. Ta EBITDA, którą pozyskujemy, jest z wielu obszarów i to tak naprawdę będzie powodowało stabilność Orlenu. Dlaczego nie tworzymy tego od podstaw? Stworzenie marki od podstaw byłoby zdecydowanie dłuższe. To dziś jest czas w tym zmieniającym się otoczeniu podstawową rzeczą. Dlatego tworzymy to i na bazie ruchu, i na bazie Orlenu, byśmy zdecydowanie szybciej, jeszcze szybciej się rozwijali.
To nie koniec ambitnych planów. PKN Orlen planuje w tym roku uruchomić 5,5 tysiąca punktów odbioru paczek. Spółka chce także uruchomić 500 automatów do odbioru paczek. W ciągu 2 lat powstanie około 2 tysięcy takich automatów. W ciągu 15 lat ich liczba wzrośnie do około 10 tysięcy. Orlen zamierza także rozwijać kolportaż prasy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ruszyły zapisy nauczycieli oraz pracowników oświaty i żłobków na szczepienia przeciw COVID-19. Proces podawania im preparatów rozpocznie się w najbliższy piątek. Pedagodzy, którzy chcą się zaszczepić, mogą zgłaszać się do dyrektorów swoich szkół lub placówek. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie w szkole, przedszkolu lub żłobku. Będą im podawane szczepionki AstraZeneca. Nauczyciele powyżej 60 roku życia będą szczepieni szczepionką Pfizer w swojej grupie wiekowej, przypomniał dziś rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej po przestudiowaniu pierwszych badań klinicznych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w HPL-u, czyli w charakterystyce produktu leczniczego, rzeczywiście szczepimy pacjentów osoby do 60 roku życia. Pozostali nauczyciele będą szczepieni na chwilę obecną, podkreślam na chwilę obecną, bo tak jak powiedziałem wcześniej, są już te badania, które mówią o wyższej skuteczności i możliwości stosowania szczepień w starszej grupie, ale tutaj jesteśmy przed decyzją Rady Medycznej. Na chwilę obecną mamy grupę do 60 roku życia. Nauczyciele, którzy mają 60+, będą szczepieni w swojej grupie wiekowej.
W pierwszym dniu rejestracji nauczycieli oraz pracowników oświaty i żłobków na szczepienia chęć przyjęcia preparatu zgłosiło 100 tysięcy chętnych. Zapisy potrwają do 10 lutego do końca dnia. 12 lutego rozpoczną się pierwsze szczepienia pedagogów. Rząd chce wprowadzić część przepisów z tak zwanej piątki dla zwierząt tylnymi drzwiami. Sprawa dotyczy kwestii uboju rytualnego. Jak informują media, rząd nie chce zakazywać tego rodzaju uboju. Planuje promować tych, którzy sami z niego zrezygnują. Gospodarze otrzymaliby dopłatę na hodowlę. Wcześniej musieliby jednak złożyć deklarację, że ich odbiorcy nie stosują uboju rytualnego. Taki zapis znalazł się w konsultowanym planie strategicznym wspólnej polityki regionalnej po 2022 roku. Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej podkreśla, że każde działanie na poprawę dobrostanu zwierząt jest dobre. Problem tkwi w szczegółach.
Generalnie jako idea brzmi fajnie. Problem jest niestety tego typu, że ubojnie nie dokonują uboju rytualnego dlatego, że po prostu tak wolą czy tak po prostu potrafią, tylko robią to dlatego, że mają takie, a nie inne kontrakty handlowe zawierane. Jeżeli nie będą w stanie skupić z rynku zwierząt, które będą mogli ubyć właśnie w ten, a nie inny sposób, to najprawdopodobniej nie będą po prostu zainteresowani kupcem tych zwierząt. Ewentualnie będą takie same zwierzęta kupować w dużo niższej cenie. W związku z czym tutaj znowu niestety na takich drobnych szczegółach i drobnych niuansach myślę, że cały plan może polec.
Wcześniej po zapowiedziach rządu w sprawie piątki dla zwierząt rynek zareagował spadkami cen żywca wołowego. Budzący sprzeciw rolników pakiet rozwiązań leży od kilka miesięcy w sejmowej zamrażalce. To spowodowało, że ceny w skupie żywca udało się odbudować. Monika Przeworska obawia się, że kolejne informacje mogą przynieść trend spadkowy. Nadawca TVN-u krytykuje podatek od reklam, który miałyby płacić firmy medialne w Polsce. W oświadczeniu amerykański koncern Discovery ocenił, że propozycja rządu narzuca na niezależne media dodatkowe obciążenie z zamiarem ograniczenia ich pluralizmu i wolności słowa. Projekt ustawy wprowadzający tzw. składkę solidarnościową trafił na początku miesiąca do wykazu prac legislacyjnych rządu. Efektem ma być wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Resort finansów szacuje, że wpływy ze środków od reklam w 2022 roku mogą wynieść około 800 milionów złotych. Wyższymi stawkami będą objęte przychody z reklam towarów szkodliwych dla zdrowia, na przykład napojów słodzonych. Europoseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk ocenia, że nowy podatek poprawiłby konkurencyjność.
Tak się składa, że właśnie te wielkie konglomeraty reklamowe raczej nie utraciły swoich dochodów, tylko wręcz przeciwnie, je powiększyły, więc to jest idea rzeczywiście, aby trochę poprawić warunki konkurencji pomiędzy właśnie tego rodzaju podmiotami. Tak rozumiem tę propozycję, no a że ci, którzy mają tę daninę płacić i to pewnie w stosunkowo wyższej wysokości niż inni protestuje, no to trudno się temu dziwić.
Zbigniew Kuźmiuk liczy na to, że propozycja rządu stanie się obowiązującym prawem. Działacze pro-life zwrócili się do prokuratury, aby sprawdziła, na jakiej podstawie w szpitalach dokonano tzw. aborcji po 22 października, a więc po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodną z ustawą zasadniczą uznał tzw. przesłankę eugeniczną. Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej zadali w tej sprawie pytania w kilku prokuraturach okręgowych. Po zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa od organizacji broniącej życia, między innymi białostocka prokuratura zaczęła w trybie pilnym sprawdzać prawidłowości decyzji o tak zwanej aborcji. W celu postępowania przygotowawczego szpital, jak podają dziennikarze, miał przekazać śledczym między innymi dokumentację pacjentek z informacją, jaki był powód zabicia dziecka. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z chwilą wydania uchyla domniemanie konstytucyjności przepisu ustawy. To jednak może być zbyt mało, by mówić o odpowiedzialności karnej za tak zwaną aborcję eugeniczną przed publikacją ustawy, wskazał prezes Instytutu Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski.
Dlatego też wszyscy tak bardzo czekaliśmy na publikację ustawy, co nastąpiło z końcem stycznia 2021 roku. Jednocześnie z badań przeprowadzonych i analiz przez Instytut Ordo Iuris, z analiz, których przestudiowaliśmy bardzo dokładnie sprawozdania szpitali ostatnich kilku lat, wynika, że przesłanka eugeniczna była w sposób rażący nadużywana. W bardzo wielu sytuacjach nie rejestrowano dokładnie przyczyn, dla których zostało dziecko zabite aborcyjnie i zostało zakwalifikowane właśnie do przesłanki eugenicznej. Stąd też tego typu interwencja prokuratury może mieć to znaczenie, że zostaną wykryte przypadki, w których dokonywano aborcji poza obowiązującą przesłanką eugeniczną, próbując ją po prostu zakamuflować te przypadki w ramach obowiązującej przesłanki eugenicznej.
Według gazety kontrowersyjne jest to, że publikacja wyroku i uzasadnienia nastąpiła dopiero 27 stycznia, a dane o przyczynach tzw. aborcji zbierane są od 23 października. Obrońcy życia podkreślają, że październikowe ogłoszenie wyroku oznacza, że od tego momentu proceder aborcji z powodu choroby dziecka stał się nielegalny. I to był serwis informacyjny w Radiu Maryja.